Duże, małe i duże.
A podróżujemy, drodzy Państwo, już tak naprawdę z Lejusem, bo tak nasza podróż w tych podróżach małych i dużych, podróż typowo wielkanocna, od Wielkiego Postu poprzez Niedzielę Palmową, aż po Wielkanoc i śmigus dyngus w poniedziałek wielkanocny. A chodzenie, podróżowanie po dyngusie oznaczało tak zwane włóczenie się młodzieży i dzieci, a zarazem składanie życzeń zdrowia, pomyślności, licznego przychówku i wesołych świąt. Łączyło się zawsze z oblewaniem wodą, ze śpiewaniem pieśni i wypraszaniem darów. Przyszliśmy tu po dyngusie, zaśpiewamy o Jezusie, o Panience i o Piotrze, o Judaszu i o Łotrze. A Gosposia dobra szczera, da nam placka, da nam sera. No i oczywiście jeszcze te pisanki na wykupienie też jak najbardziej były przekazywane. I tak to najpierw na umartwianiu się, a potem na wielkiej, ogromnej radości i byciu z rodziną, na zabawie, psotach i figlach mijają te święta wielkanocne. Tak mijały dawniej, a jak współcześnie? Najważniejsze przecież w liturgii chrześcijańskiej święto, dla nas ważne również z innego powodu, podtrzymywania tradycji i bycia ze sobą, bo w rodzinie siła tak naprawdę, więc razem wspólnie młodsi ze starszymi także przechodzą do owego śmigusa, dyngusa, lejusa.
Ten rany poniedziałek kojarzy się tak bardzo z oblewaniem dziewczyny przez chłopaków, ale to nie tylko tak. To nie tylko tak. Już wiemy, że zlewano w zasadzie całe podwórko tą wodą. Czasami, żeby dostać się do pani, na nie można było przez drzwi, to lano wodę przez komin domostwa, domu. Więc jest to naprawdę oblewanie na wielką, na ogromną skalę. To oblewanie bardzo było mile widziane, tak? To było najlepszym życzeniem. Panna, która byłaby pominięta przy tym oblewaniu, to tak jak i przy innych obrzędach w ciągu roku, naprawdę mogłaby się poczuć źle, że jest niedoceniana, że nie jest postrzegana jako panna, że chłopcy, a więc i społeczność nie życzy jej dobrze. Niedobrze to znaczy, żeby wyrosła na piękną kobietę, żeby zaokrągliły jej się kształty, żeby była płodna, bo woda tutaj niesie to życie płodne. Płodność pobudza rozwój. Więc to właśnie tak. No, do tego stopnia, że mój szef, profesor Jan Adamowski, w czasie swoich badań na Lubelszczyźnie zanotował nawet takie zawołanie, że matka potrafiła wychodzić z mieszkania i mówię, chodź ta, oblej ta swoją córkę. To może będzie lepiej rosła. Tak? Czyli to jest to ogólne społeczne przyzwolenie, czy ta potrzeba, żeby i do naszego domu zawitała ta woda.
Przepraszam, tu jest też proste przełożenie, no bo rzeczywiście podlewanie, tak jak podlewanie roślin. Tak jak dawanie wodę daje życie.
Życie, tak jak deszcz, tak jak wilgoć. Oczywiście wiemy, że woda to też groźny żywioł, ale to inny temat, prawda, jak potop i powodzie, tak. Natomiast w takiej właśnie, jako emanacja wody deszczowej, która pobudza i która jest potrzebna na wiosnę z początkiem roku wegetacyjnego, to właśnie jest to odzwierciedlone w polskich zwyczajach. Ale oblewano nie tylko dziewczyny. Pamiętajmy, że oblewano też gospodynie i gospodarze też dawali się oblewać kiedyś. Gospodynie oblewano z intencją na len. Im wyżej polano kobietę, co też w takim razie trzeba było od głowy zacząć, tak? Im wyżej kobieta była zmoczona gospodyni, tym to wróżyło większy len. Albo też to było życzeniem wyższego lnu, a przecież wysoki len, no to więcej płótna, więcej, co prawda więcej pracy po tym też, ale jednak i więcej grosików. A z kolei gospodarze oblewano na owies, tak to się nazywało. To znaczy im wyżej oblano gospodarza, tym wyższy urósł owies. Czy pani tutaj jakieś przełożenia widzi?
To po prostu lepszy plon.
Lepszy plon, ale dlaczego owies, a nie żyto?
Nie.
A właśnie owies, jakie to zwierzę jest karmione owsem w gospodarstwie?
Koń.
Tak, a kto pracuje z koniem w gospodarstwie?
Gospodarz.
Gospodarz. Czyli tutaj mamy to właśnie...
Łańcuch zależności.
Łańcuch zależności, czyli oblanie w lany poniedziałek wodą gospodarza na owies oznacza, że będzie jeszcze lepszym gospodarzem. Jego koń będzie piękniejszy, lepsze będą zbiory, więcej będzie mógł obrobić, a może jeszcze i zatrudnić się u kogoś, aby, jak mówię, znowu grosików było w chacie więcej.
Oj, no to rzeczywiście oznacza, żeby lepiej pracowali, czyli wszystko jednak ma związek z tą pracą, z tym rytmem, prawda, wokół tych czterech pór roku.
Też.
A pierwsze wzmianki o dyngusie, zwanym także śmigusem, śmigurtem, czy też po prostu lanym poniedziałkiem, pochodzą już z XV wieku. Dyngus i dyngowanie, od niemieckiego słowa dingen, czyli wykupywać, to znaczy polewać się wodą, i to wszystko było połączone z wypraszaniem datków. W tamtych dawnych czasach oznaczało grzech śmiertelny takie zachowanie, ale dyngus oparł się jednak zakazom, także tym kościelnym, i po prostu przetrwał.
Wiecie w ogóle, dlaczego się oblewa wodą? Nie wiecie? Słuchajcie, to ma swoje olbrzymie znaczenie, bo jak któryś chłopak kiedyś oblał dziewczynę wodą, to mówili, że no ta dziewczyna jemu się podoba, że ma uznanie u niego, że chce być jego koleżanką i tak dalej. A dziewczyna w zamian za to wręczała chłopakowi pisankę.
A myślałam, że wręczała mu coś w nos na przykład. Zagubiła.
Nie, właśnie nie robili sobie na złość, a do tego to służyło. A tutaj, jak na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej, też odbywały się obrzędy. I słuchajcie, do oblewania wodą robiło się tak zwaną śmigusówkę albo śmigawkę. Śmigusówki do dzisiaj są nazwane, te tak zwane jajeczka, którymi się oblewacie. A śmigawka była taka drewniana rurka zatkana z dwóch stron koreczkiem. W jednym korku był otwór i była zrobiona tak jak duża... Tak jak duża pompka do roweru, tak, albo do piłki. Nabierało się wody, dziewczyny wychodziły z domu, patrzyły gdzie, a chłopcy ich wtedy z tej śmigłówki. Ach, i mokro. A one z koszyczkiem i przynosiły pisanki.
I to oczywiście był ten mokry śmigus dyngus, ale był też i suchy.
To śmiganie gałązkami drzew, iglastych najlepiej, czyli tak zwany suchy dyngus, to było Pomorze, Kaszuby. To właśnie tam należało się porządnie okładać, najlepiej po nogach, tak aby aż jak ktoś tam gdzieś pozwolił sobie i nie zdążył uciec, jak przed lubelską wodą, to wtedy dostał jej w inne części ciała. To wszystko po to, aby krew pobudzić, aby pobudzić krążenie, powiedzielibyśmy tak dzisiaj ściśle terminologicznie. Ale tak naprawdę to przekłada się też na znaczenia magiczne, bo ten suchy dyngus, uderzanie i przekrwienie powoduje właśnie czerwony kolor, a więc życie, znak życia. Dlatego jest ta przyjemność uciekania, tak samo jak i zmoczenie do suchej nitki jest równie czasem nieprzyjemne, gdy chłodniejsza Wielkanoc. Więc to jest ten suchy dyngus na Kaszubach. Natomiast na Podlasiu Lubelskim, tam jest taki zwyczaj uderzania się, ale nie w lany poniedziałek i nie gałązkami iglastymi, ale w palmową niedzielę. Po wyjściu z kościoła odbywa się palmowanie, czyli uderzanie palmami z dobrymi życzeniami. Potem to samo z uderzania się nawzajem wiernych wychodzących z cerkwi, czy też na placu spotkanych po drodze do domu, przenosi się do wnętrza izby, gdzie uderzano się palmą w niedzielę palmową nawzajem i mówiono: palma bije, nie zabije, za sześć noc Wielkanoc i wiele innych. Czy o tym też panią uczyła pani na języku polskim?
Tak. Nawet właśnie miałam powiedzieć, że nie tylko tymi palmami takimi, które teraz sobie wyobrażamy, prawda, i które są jakby wszechobecne, czyli te kolorowe, suszone kwiatuszki, ale właśnie to bardziej chodziło o witki wierzbowe.
Wierzbowe, tak. I wtedy ten ból byłby też bardziej dojmujący, a więc i więcej życia tego drzewa wniósłby w ciało człowieka, bo taka byłaby wykładnia magiczna.
A propos języka polskiego, to tak, właśnie tak nam to tłumaczono, że śmigus dynkus, stąd to śmiganie,
uciekanie i dęgowanie, czyli właśnie to, co związane z uderzaniem.
Wiesz, nasz maganie, przyszli my tu po dyngusie, upowiamy o Chrystusie. Wielgi czwartek, wielgi psiuntek, miał Pan Jezus wielgi smutek. Wielgi smutek, wielkie rany, my su wszytkie chrześcijany. Wydawaj ta, co Bóg każe, po jajeczku i po parze. Jakbyś tanum mendel deli, bandzim psianknie dziankoweli.
I my też wierzę, że również będziemy dziękować i dziękujemy sobie nawzajem za to wspólne świętowanie, także nasze tutaj radiowe. Jak zawsze kontakt z naszą redakcją 801 50 10 22, także 81 743 7383 podróże@radiolublin.pl. Teraz mamy środek dnia tej niedzieli wielkanocnej, wyjątkowej, świątecznej, ale warto sięgnąć do wiedzy, jak wygląda wyglądała noc z niedzieli na poniedziałek wielkanocny. Zwana była diabelską nocą nawet. Dawniej starsi mówili, że to ze względu na iście diabelskie psoty i żarty młodzieży, której pomysłowość jest absolutnie niewyczerpana. To była tak naprawdę noc chłopaków, psotników, diablików, ulubiona noc. Ten jeden raz w roku psoty były wybaczane i patrzono na nie przez palce, choć gdyby działo się to w jakikolwiek inny dzień w roku, och, to mogłoby wtedy skończyć się źle. Między innymi chłopcy wypuszczali bydło z obór, wypędzali je w zagony, co to się wtedy działo. Wieszali na drzewach w sadzie wszystkie narzędzia rolnicze i rozbierali wozy na części, rozwłócząc je najchętniej po prostu po dachach. Przewracali między innymi wszystko to, co im stanęło na drodze, co tarasowało drogę, między innymi także płoty, ścieżki, furtki, wszystko było tak zagrodzone, żeby nie można było przejść. Najzabawniejsze było także smarowanie okien błotem albo farbą, no i oczywiście tam, gdzie się to udało, tam też jakieś jajko można było także dostać, chyba że jakiś zdenerwowany gospodarz po prostu grabiami przegonił. I takie psoty były także w dzień właśnie Wielkiej Nocy, a nawet dokładnie noc z Wielkiej Nocy, niedzieli na poniedziałek wielkanocny, nie tylko w czasie półpostu, bo takie właśnie na przełamanie postu znamy również i z naszego regionu różnego rodzaju psoty i zabawy, ale jednak dla nas w regionie lubelskim najważniejsza była woda.
No u nas mamy wodę. U nas mamy wodę i to ta woda dzisiaj jest kojarzona przede wszystkim z to takim niezbyt eleganckim zachowaniem, oblewaniem przechodniów, spuszczaniem woreczków z wodą z któregoś tam piętra bloku.
Ale to też już się zmienia.
To się zmienia, tak. Musiało wkroczyć prawo. Kiedyś takie zachowania właśnie jak to, albo na przykład rozbrajanie wozu i montowanie go w też takich odpowiednich dniach roku było to możliwe na dachu stodoły, albo wyjmowanie furtek, to na przykład Boże Narodzenie, w Sylwestra jeszcze dzisiaj zdarza się i kładzenie gdzieś obok. Jako działanie zwyczajowe nie podlegało karom. Natomiast Bo to jest zgodne ze zwyczajem. Nam zależy, żeby ktoś wyjął mi moją furtkę, wymontował ją z płotu, położył obok, bo to jest znak dobrych życzeń dla mnie. Mi zależy, żeby ktoś mnie oblał, bo to jest znak dobrych życzeń. To jest ten poziom zwyczaju. Natomiast gdy weszły chuligańskie zachowania, zwłaszcza właśnie te dotykające człowieka, jak oblewanie w rany poniedziałek, to prawo się zmieniło i to już jest ścigane. Natomiast w sieci można znaleźć dużo takich zdjęć pięknych, rozpryśniętych strug wody, gdy młodzież się oblewa. Oczywiście, jeżeli to jest rodzaj zabawy i rodzice im na to pozwalają, myślę, że warto chociażby w takiej formie zabaw między młodzieżą kultywować to oblewanie na wielką skalę. Bo rzeczywiście kiedyś też w tradycji polskiej było to oblewanie naprawdę na dużą skalę. To jest to, że do suchej nitki. To jest ten, wyobraźmy sobie ten obrazek, że panna jest niesiona do rzeki nawet, żeby tam była zanurzona, że panna jest ustawiana siłą, przytrzymywana przy studni, żeby ją polewać wiadro za wiadrem.
No właśnie, dziadkowie mi opowiadali o spotkaniach przy studni tak naprawdę tego dnia.
Tego dnia, tak, dlatego, że to było takie miejsce centralne. Woda ma swoją kulminację w czasie Świąt Wielkanocnych właśnie w lany poniedziałek.
I jeszcze jedna kwestia. Mówiła tutaj pani o takich różnych sytuacjach, typu no właśnie zdejmowanie płotów, czy montowanie tego wozu. Na tak zwanym półpościu, na tym przełamaniu postu też takie rzeczy we wsiach miały miejsce, jak na przykład malowanie domów, tak? Z napisem półpoście.
Półpoście, tak, to na przystankach, czy w zasadzie w całej Polsce, na przystankach, czyli takich miejscach publicznych, przystankach autobusowych można to znaleźć. Jak gdy pani będzie się przemieszczała w czasie świąt, czy państwo, to mogą państwo zerknąć, że też na przęsłach mostów, pod mostami, na jakichś opuszczonych albo i nieopuszczonych ścianach domów można coś takiego znaleźć, rzeczywiście.
Rzeczywiście takie rzeczy się jeszcze ciągle dzieją. Polecamy wędrówkę chociażby na Podlasie, nasze lubelskie. Też takie rzeczy możemy tam właśnie zaobserwować. Tradycyjne, choć często z jednej strony wzbudzające uśmiech, ale z drugiej strony grozę. Chociażby te elementy wozu gdzieś tam na dachu stodoły zaczepione, a takie rzeczy można jeszcze także w XXI wieku zobaczyć. No takie psoty są możliwe tylko i wyłącznie wiosną.
Tera to wej mnie po zimnie zawdy trochę pokręci, ale dawni, Jak jażam był walnie młodszy, to my wej na wiosna chodzili na bazie i na leszczynowe kotki. Na łąkach zbierali im stokrotki i jak to się fejn łaziło. I całą gambą wdychało się tam wiosanny świeży luft. Jeszcze miejscami we lesie śmiech leżał, a my już ucinęli im gałuski od brzozów, leszczynów i wiszbów. A wszędzie nam pachniało wiosną, a spod śniegu wylatywali stróżki wody, co się we w słońcu mianiła jak diamanty, żywe srebro. I wszyscy się cieszyli, że znówki wszędzie je tak psiąknie. I choć przyszli czasami brzydkie dni, że jano deszcz siąpsił i wiatr gwizdał, to jednak w kościach czuło się wiosna. Zaś teraz czuja w kościach jano rojma.
Ale też gdzieś ten luft, czyli nasz lufcik, powietrze po prostu. Widzą Państwo, jak się nam te języki niesamowicie w polskim języku uzupełniają. Tak to mawiają na Kociewiu wiosną, także w czasie tych świąt Wielkiej Nocy. A Państwo przesyłają nam życzenia. Wszystko wokół budzi się do życia, dając nam otuchę i nadzieję, jak tą wiosną właśnie w czasie świąt Wielkiej Nocy. Z okazji tych świąt składamy najlepsze życzenia, niech radość z odradzającego się życia dodaje sił i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość. Bardzo dziękujemy pani Urszuli za tak wspaniałe i też wzruszające życzenia. Życzenia wiosenne. A wielkanocnym królem było i jest oczywiście jajko, od wieków uważane za symbol początku i źródło życia. Uważano je za znak zmartwychwstania, odrodzenia i powrotu do życia. W symbolice chrześcijańskiej zostało skojarzone ze świętem zmartwychwstałego Chrystusa, który wstał z grobu jak z jaja kurcze. Tak między innymi w zapiskach galicyjskich w XIX wieku możemy przeczytać. Jajo dzielone i uroczyście spożywane podczas śniadania wielkanocnego miało zapewnić zdrowie, pomyślność i płodność. Jajo jest lekarstwem na chorobę, urok, chroni przed pożarem, pomaga zdobyć upatrzoną dziewczynę, zapewnia urodzaj, szczęście i pomyślność. Samo dobro w tych jajach tak naprawdę mawiali starsi mieszkańcy i wtedy, kiedy ktoś zachorował, czyli toczyła go choroba, toczono jaja ugotowane na twardo po stole. Takie zabobony i takie tradycje właśnie z owym jajem i z jego tak naprawdę szeroką, wyjątkową symboliką. Miało także takie toczenie wlewać w niego nowe siły i odradzać ciało z choroby. Ale też wspominają niektórzy, że dawniej właśnie z tymi skorupkami czy też wydmuszkami pisanek wielkanocnych chadzano do ogrodów i kładziono właśnie pod zasadzonymi drzewkami owocowymi, żeby chronić je przed szkodnikami. Wierzono, że rzucone w płomienie skorupki jajka ugaszą pożar. Panował też zwyczaj obdarowywania się pisankami w rodzinie. Dostawali je właśnie członkowie rodziny, dzieci chrzestne, osoby zaprzyjaźnione, a jeśli chłopakowi spodobała się któraś z dziewcząt, wręczał jej pisankę. Jeżeli dziewczyna ją przyjęła i w zamian także dała swoją, znaczyła to po prostu odwzajemnienie uczuć w stosunku do tego właśnie kawalera. A tak to wszystko wygląda i tak to wszystko wyglądało, ale wiadomo, drodzy Państwo, że do tego potrzebne są nie tylko te skorupki, które już nam tutaj pozostały po tym jajku, ale przede wszystkim te kolorowe pisanki.
To jest taka podstawowa lubelska pisanka. Ona jest podzielona. Patrzą tutaj chłopcy też. Wszyscy patrzymy, na ile część jest podzielona. Jak widzimy, pięknie. A jak wam się wydaje, dlaczego jest podzielona na 4 części i jest to taki podstawowy wzór lubelskich pisanek? Powiem wam za chwilkę, ale może ktoś już wie, może ktoś słyszał. Jak? 4 pory roku. Tak, 4 pory roku. Pięknie. Jakie następują po sobie rytmicznie? No, mamy teraz wiosna, lato. Pięknie. I bardzo pięknie. Dobrze. A z czym wam się jeszcze, no właśnie, cyfra 4 kojarzy? 4. Pięknie, krzyż, kochani, słuchajcie, krzyż znaczony był na wierzchołku jajka malowanego, czy pisanego woskiem, czy wydrapywanego bardzo często, żeby tą symetrię zaprowadzić, żeby właśnie był ten podział na cztery części. No, zresztą nie byłoby zmartwychwstania, gdyby nie krzyż Pana Jezusa.
Pisanki, kraszanki, rysowanki, oklejanki miały także sens głęboko symboliczny. Uważano, że malowanie jaj jest jednym z warunków istnienia świata. Ich zdobienie we wzory geometryczne lub też roślinne przede wszystkim zajmowały się dawniej tylko kobiety, które wypędzały z izby każdego przybysza płci męskiej i odczyniały urok, który mógłby rzucić na te pisanki i jeszcze nieozdobione jajka. Sól to Tobie w oczach, kamień w zębach, jak ziemia woskowi nie szkodzi, tak twoje oczy niech nie zaszkodzą pisankom.
To, co święcone, to ma szczególną moc. Więc stąd zwracano uwagę tak ogromną na właśnie, na poświęcone rzeczy, tak jak na palmę poświęcono w niedzielę palmową i zatykano w strzechy czy za obrazy, bo co poświęcone ma szczególną moc i palma wiadomo miała chronić od ognia, czy nawet dawano do pogryzienia te kotki, te zbazi, prawda, które stanowiły taki budulec naszej lubelskiej tradycyjnej palmy, ale irracjonalne z racjonalnym się przeplatało. No bo przecież rutynna jest właśnie w tych baziach, co wchodzi w skład rutynoskorbinny, prawda? No i też leczy nasze gardła, ten składnik. Więc jakoś takim tym zmysłem, tą intuicją wyczuwano, prawda? I te właściwości też takie konkretne, racjonalne. Jajka rzeczywiście poświęcone, pisanki poświęcone miały swoją funkcję konkretną. Oprócz tego, że obok baranka wielkanocnego, prawda? Jajka do dzielenia się, tak jak w wieczerze wigilijną, opłatkiem, tak w śniadanie wielkanocne jajkiem poświęconym, ale też właśnie dużo święcono tych jajek, żeby się dzielić wzajemnie. Mamy chrzestne swoim dzieciom chrzestnym, pisanki specjalnie pięknie właśnie, czy woskowane, czy wydrapane. Dziewczęta swoim sympatiom, chłopcom. Też zostawiano pisanki, czy jajka poświęcone, żeby włożyć w naroża, czy w fundament nowo budowanej chaty. Nawet na ostatnią podróż z zmarłemu wkładano do trumny dawniej, nawet właśnie i znajduje się nieraz właśnie takie skorupki jaj, czy przy translokacji chat, jak u nas w skansenie, prawda? No i oczywiście, jak pani wspomniała, do zagonów, żeby lepiej skorupki z poświęconych jaj, żeby lepiej pola obrodziły, prawda, czy lepsze plony. Obtaczano zwierzętom na przykład boki, krowom, żeby lepsze mleko dawały, właśnie takimi poświęconymi, kolorowanymi w łupinkach cebuli, które miały właśnie tą nazwę nawet swoistą, byczki. Więc to tak, taka tradycja też i zwyczajowa, i wierzeniowa, prawda? No ale z magii chyba nic nie miała wspólnego, bardziej takie agralne, może nieraz powiemy przesądy, prawda? Wyobraźnia ludowa sobie dobarwiała pewne zachowania racjonalne takimi właśnie no, zachowaniami, które gdzieś usankcjonowane poprzez tradycję nabierały znaczenia już takiego no swobodnego, ale praktykowanego przez no bo tak babcia mówiła, bo tak dziadek mówił, prawda? I to jest to naszą jakąś taką atmosferą i świąteczną, która dodaje smaku.
Ale też tak naprawdę smaku dodaje ta wielokulturowość i to przeplatanie się różnego rodzaju tradycji, nawet podczas tej naszej dwugodzinnej podróży, tych podróży małych i dużych, wtedy kiedy czerpiemy różnego rodzaju tradycje z różnych regionów Polski, ale i samej Lubelszczyzny, widzimy, jak wiele rzeczy się uzupełnia, bądź też wzbogaca nawzajem.
Warto przypomnieć o wielkanocnych spotkaniach łączących ludność prawosławną i katolicką na pograniczu polsko-ukraińskim, polsko-białoruskim właśnie w tamtych stronach. Tam spotykano się przy huśtawkach, na huśtawkach właśnie w okresie świąt wielkanocnych. Wcześniej okrążono w procesji cerkiew, to się nazywało opasanie cerkwi. Bardzo mocny zwyczaj, taki też bardzo magiczny, wzmacniający i tę świętą przestrzeń, ale udzielający tej świętości i mocy także ludziom opasającym tę cerkiew ten zwyczaj nazwany był taratoną, czyli właśnie to obejście w korowodzie. To opasanie cerkwi, gdzie śpiewano i polskie pieśni i uczestniczyli katolicy, ale też śpiewano te prawosławne, bo działo się to w obszarze prawosławia. Natomiast to była taka część bardziej paraliturgiczna, a potem wybuch radości, a potem zabawa. To samo, co po naszym Lejusie. Wieczór należał już do młodych. To był ten czas, kiedy można było spotkać się i te wszystkie nici, które gdzieś tam sympatii, które się mogły ujawnić w czasie zabawy w lany poniedziałek, mogły się trochę tak bliżej do tych zalotnych, matrymonialnych może zdarzeń już zbliżyć wieczorem, w czasie zabawy w Wielki Poniedziałek.
I tak oto od tego dżdżu zrobiło nam się całkiem sporo wody. Woda już jutro będzie królowała, a w zamian oczywiście za oblewanie pisanko dawanie.
Kiedyś pisanka była związana szczególnie u nas w rejonie, gdzie dominuje chrześcijaństwo, zwierzenie właśnie ze świętami wielkanocnymi. Natomiast wywodzi się w ogóle z wierzeń pogańskich, nie? Jajko było symbolem odradzającego się życia na wiosnę i to tutaj było związane z wiosną. W tej chwili pisanka stanowi po prostu również bardzo atrakcyjny prezent na różnego rodzaju okazje. Nie związane niekoniecznie właśnie ze świętami wielkanocnymi. Chociaż w dawnych tradycjach pisankami obdarzano się aż do Zielonych Świątek. Także to też był wydłużony okres pisania. No, były różne zabawy związane z pisankami, jakieś zbitki takie, gdzieś po prostu, wiem, że wtedy używano jajek gotowanych na twardo, stukano się, która pisanka przetrzyma wszystkie inne, czyli jest najmocniejsza. Zresztą podobno na dworze księcia Sapiehy na stole wielkanocnym było tyle pisanek, ile godzin w roku. Kładzione właśnie jako symbol roku odnawiającego się.
I tak oto podarowując Państwu niemalże tę radiową pisankę, nie tylko już te święcone, kolorowe skorupki, ale prawdziwą, wspaniałą, piękną naszą w logo Radia Lublin przystrojoną pisankę, życzymy Państwu nadal pięknych, wspaniałych świąt wielkanocnych, obfitujących w rodzinne spotkania, pozytywne emocje i wiosenną radość. Mówimy Państwu do usłyszenia. Magdalena Lipiec-Jeremek i Piotr Wierzchoń.